Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
No te windy takie, kurcze, spoko. Jasiu, przypinasz mikrofon, będziemy mówili coś dzisiaj.
Tak.
No to dobra, pięknie.
Tylko
o, to ja, to jak ty sobie przypinasz mikrofon, to ja przypomnę formułę programu. Bierzemy sobie jakiś temat i próbujemy go na siłę wkleić do metalu. Witamy z Piekła Rodem i to już będzie odcinek, chyba z 21. A to oznacza tylko tyle, że całkiem nieźle nam idzie. I ostatnio sobie nawet patrzyłem, że byliśmy tacy leniwi w zeszłym roku, kiedy zaczynaliśmy dopiero robić podcast, że wypuściliśmy od czerwca do końca roku bodaj chyba 7 odcinków tylko. Mhm. Gdzie już w połowie marca mieliśmy ich prawie 2 razy tyle. No teraz to już jest właśnie, teraz jest 2 razy tyle, nie? A mamy kwiecień, więc jakby idzie nam zdecydowanie lepiej.
Rozwijamy się szybciej niż Japonia w latach 70.
To na pewno.
Brawo my.
W związku z czym dzisiaj bierzemy sobie temat, który ostatnio mówiliśmy sobie o historii, a dziś wrócimy do tematu, który był naszym pierwszym tematem tak naprawdę podcastu, czyli co nas wkurza w koncertach, i trochę będziemy, myślę, się odbijać o ten temat, bo to tak jest, że nas wkurzają rzeczy na koncertach, ale dzisiaj o festiwalach i o tych festiwalach chcemy poopowiadać zasadniczo. Myślę, że głównie chyba dla tych osób, które niespecjalnie chcą jeździć na festiwale.
Albo się wahają.
Albo nigdy nie były.
Dokładnie. I nie wiedzą tak naprawdę, czego się spodziewać. A spodziewać się można naprawdę wiele. I to nie tylko koncertów. I myślę, że większość ludzi jadących na festiwal jedzie tam nie tylko dlatego, że gra ich ulubiony zespół. No i o tym dzisiejszy nasz program. Zapraszamy!
Wiesz, ja mam wrażenie, że faktycznie, ja mam wielu znajomych, którzy słuchają metalu od lat, to nie tak, że się załapali 2 lata temu i nagle coś pykło, chociaż takich też mam, ale nieważne, a może ich zmusiłem, nie wiem. W każdym razie mam wielu znajomych takich weteranów, którzy nigdy na festiwale nie jeździli, bo twierdzą, że to nie jest dla nich, ale też nigdy nie spróbowali, nie? Bo ja rozumiem, ktoś pojechał, no nie podobało mu się, pojechał jeden raz, drugi, no nie, to nie dla mnie, rozumiem, to jest inna percepcja, to jest też kwestia spędzenia wolnego czasu, to jak lubimy go spędzać, i rozumiem, że niektórzy mogą tego nie lubić, ale raz warto pojechać i przekonać się, jak to jest. Ja zastanawiam się, dlaczego ja jeżdżę na festiwale. Lista powodów jest bardzo długa, w tym powody ekonomiczne, no bo faktycznie zobaczyć tyle zespołów w krótkim czasie, to się po prostu opłaca. Bo co prawda płacę za ten bilet 500-600 zł, dzisiaj tyle to wynosi.
Proszę cię, ale bilet na pojedynczy koncert pojedynczego artysty zwykle teraz kosztuje, jeszcze jak przyjedzie z zagranicy, jakieś, nie wiem, 400 na przykład.
No to zależy, wiesz,
oczywiście od artysty, nie?
Ale no powiedzmy od 150, nie? Od 120-150, no ale tak czy inaczej, no to jest jeden artysta, nie? Powiedzmy w porywach z supportami 3. A na festiwalu, powiedzmy, 3-dniowym jesteś w stanie dziennie zaliczać 8-9 takich koncertów. No bo też, wiecie, często na tych rozpiskach koncertowych jest tak, że widzicie 150 zespołów, ale nie ma bata. Zobaczycie góra z tych 150, jak zobaczycie 40, 50, to będzie super, nie?
To jest maks. To jest naprawdę spory sukces.
To jest naprawdę maks, bo więcej raz, że zespoły grają często równolegle do siebie, więc no niestety, jeżeli nie macie zdolności bilokacji, to jest problem. A po drugie, ja na festiwalach tak mam, że po kilku koncertach mam trochę przesyt. Muszę sobie pójść gdzieś wychillować, zrobić porządek w głowie. Szczególnie jeżeli te koncerty były wyjątkowo ekspresyjne i bardzo na mnie wpłynęły, muszę odpocząć i dopiero mogę dalej po godzince czy dwóch wrócić do słuchania. I wydaje mi się, że to jest dość naturalne. To znaczy, myślę, że nie dotyczy tylko mnie, że po prostu w pewnym momencie jest taki przesyt, trzeba odpocząć i wrócić. I cóż, no i więc tak, wątek ekonomiczny dla mnie jest bardzo istotny, ale chyba istotniejszym wątkiem jest wątek społeczny. To znaczy, ja uważam, że generalnie metal to jest nie tylko muzyka, tylko Społeczność. Jak w każdej społeczności są rzeczy, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się nie podobają, ale generalnie lubię tę społeczność i lubię w niej przebywać i poznawać ludzi. No i słuchajcie, festiwal jest świetnym miejscem, żeby taką działalność towarzyską prowadzić, bo na zwykłym koncercie tego nie macie. Wszyscy są skupieni na muzyce, powiedzmy w klubie albo na stadionie, jeżeli to jest coś
najwyżej
dużego.
Się piwka napijecie po koncercie.
Może. A na festiwalu, dzięki temu, że spędzacie ze sobą dużo czasu na polu namiotowym, między koncertami, w trakcie korzystania z różnych atrakcji niemuzycznych, których zazwyczaj na tych festiwalach w ostatnich latach jest bardzo dużo.
Stoi to ja na przykład.
Na przykład, to jest często duża atrakcja.
Naprawdę przysięgam, że jedne z najlepszych moich konwersacji miały miejsce w kolejkach do Toytoya albo do marketu stojącego na terenie festiwalu.
W ogóle mnie to nie dziwi, tego bym się spodziewał. W każdym razie, no właśnie to są te momenty, kiedy zawieracie jakieś znajomości. Niektóre z tych znajomości ja poznałem wiele osób i od paru lat mamy regularny kontakt, nie tylko na festiwalach z tymi znajomymi. No, więc tak. Ekonomia i towarzyskość. To są dwa moje główne argumenty. A ty, Tomek?
Myślę, że też. Dwa bardzo mocne argumenty. Dla mnie jeszcze trzeci jest bardzo istotny, czyli festiwal jest świetną okazją, żeby poznać zespoły, których nie znam. Po prostu. Tak. I to jest eksplorowanie muzyki od bardzo ważnej strony, czyli tego, jak to brzmi na żywo. Tak? No bo nie ukrywam, no, na każdym większym festiwalu są zespoły, które może kojarzę z nazwy, ale to wcale nie znaczy, że kiedykolwiek słyszałem jakiekolwiek ich studyjne nagranie. Tak może być i chętnie je zobaczę na żywo. Albo może coś tam sobie słuchałem, czy nawet przygotowując się trochę do festiwalu, czegoś posłuchałem, żeby sprawdzić, czy warto. No i na przykład bardzo chcę doświadczyć tego na żywo. To jest świetna okazja, żeby poznać nowe zespoły, których się absolutnie nie znało albo nawet nie słyszało o nich, bo i tak to czasami bywa. No nie? Tutaj jakby czasami to jest naprawdę takie potężne uderzenie, jak się pozna odpowiedni zespół od strony koncertowej, a nie studyjnej, tak? No, dla mnie chyba koronnym argumentem tu będzie, że w ten sposób poznałem Solstafira, tak? Słuchając na żywo, a wcześniej nie słyszałem ani jednego ich utworu studyjnego, tak? Wiedziałem, że taki zespół jest, ale absolutnie nie kojarzyłem i był to jeden z najlepszych koncertów na Brutal Assault, jaki widziałem i pierwszy mój kontakt z Solstafirem, którego od tamtej pory widziałem już wielokrotnie na żywo i zawsze chętnie pojadę. Więc tak, to też jest właśnie świetna okazja, żeby poznać coś nowego i tak jak wspomniałeś o tym, ile zespołów faktycznie się zobaczy, no mnie się wydaje, że szczególnie jeśli chodzi o wyjazdy na Brutal Assault, gdzie Brutal Assault jest właśnie takim festiwalem, gdzie mamy pod 150 zespołów, tak? Teraz już te ostatnie edycje to nawet było 150, tak? Tak było chyba w zeszłym roku. No to ja pamiętam, że ten pierwszy Brutal po pandemii to był chyba mój rekordowy, bo obejrzałem występy prawie 50 zespołów.
Albo trochę dłuższy też.
I to faktycznie było, wyszło mi to 40 parę zespołów i miałem wrażenie, że strasznie dużo i że ja naprawdę cały czas byłem na terenie festiwalu. No ale też człowiek po pandemii wygłodniały i tak dalej. To inaczej. Natomiast faktycznie tak szczególnie na Brutalu podchodzę do tego hardkorowo, bo też ten festiwal jest bardzo komfortowy do tego, tak? Nie nachodzi się człowiek, wszędzie jest blisko, tak? I można po prostu usiąść sobie na trawce czy na ławeczce czy nawet położyć się na tej trawce i koncert za koncertem mija i się tego doświadcza. Nie trzeba wcale szaleć pod sceną i to jest znowu kolejny argument, czym festiwale różnią się od koncertów klubowych. No można w zupełnie inny sposób tej muzyki doświadczać, tak? Jak sobie przypomnę zeszłoroczny Mystic Festival, to jednym z moich ulubionych highlightów, które wspominam, było wysłuchanie całego koncertu Entropii w hamaku na rusztowaniu przed sceną, tak? No też warunki raczej nie klubowe. Tak?
No albo leżąc zagrzebanym gdzieś w ściółce Electric Wizarda słuchać, nie?
Tak było. Dokładnie. No więc jeszcze w dodatku ta forma i to jest bardzo ważne. No i trzeci element to jest jeszcze z tych, które nie wymieniłeś, dla mnie istotne, chociaż ma się blisko do tego aspektu społecznego. No to jest po prostu troszkę bycie w innym stanie umysłu, w tym sensie, że no to nie jest wyjście na koncert w jakiś dzień wieczorem, tylko jadę na festiwal, co jest częścią moich wakacji, urlopu, czegoś, tak, i poświęcam czas, swój czas wolny na no takie pełne obcowanie z moim hobby, jakim jest muzyka, tak.
Na co dzień nie możesz sobie na to pozwolić, bo wiadomo,
więc jest to też powiedzmy coś, co byśmy nazwali jakimś czasem sakrum jednak, tak? Że to jest jakiś czas, który ja sobie przeznaczam na to, że chcę z tą muzyką bardziej obcować i taki czas dla mnie ważny i inny, tak? To można by nazwać to czasem świątecznym na swój sposób, tak? I też w tej całej otoczce bycia właśnie we wspólnocie ludzi, w tej społeczności fanów, to jest to taki szczególny czas w roku.
Ja, tak? ja się zgadzam absolutnie. Dla mnie, wiesz, tak jak są święta i kiedyś mierzono zresztą czas, wtedy kiedy jeszcze mówię o zamierzchłych czasach, kiedy czas mierzono świętami, a więc wiadomo, no wiosna to była Wielkanoc, zima to było Boże Narodzenie, po drodze jeszcze jakieś inne święta. I tak naprawdę to ten cały kalendarz był organizowany przez dwie rzeczy, to znaczy przez rytm natury i ewentualnie właśnie te duże święta, te czas sakrum. No dla mnie ten czas sakrum taki, powiedzmy, oficjalny jest średnio istotny, ale jeżeli ja mierzę swój rok i wracam pamięcią do jakichś wydarzeń, to zauważam, że często je orientuję faktycznie wobec tych festiwali, nie? Czy to było przed Brutalem, czy po Brutalu, czy przed Mystikiem, czy po Mystiku, bliżej tego, czy śmego. I faktycznie to myślenie w taki sposób sakralny, w tym sensie, że to jest inny czas, ten specjalny, no u mnie też występuje.
Tak, to porządkuje kalendarz. Ja już mam rok naprzód napisane, kiedy festiwal jest w kalendarzu. Właściwie nic innego nie wpisuję w swój kalendarz tak, z takim wyprzedzeniem, jak daty festiwali. Tak, no to.
A Rudy, ty czemu tyle lat jeździłeś na Poland Rocka? Co cię tam tak ciągnęło?
To jest fajne. W sensie ja zacząłem jeździć chyba mając jakieś 16, 17 lat? Nie pamiętam, jakoś tak, w każdym razie dawno. I jeździłem faktycznie 10 lat z rzędu bez przerwy, zaczynając od tego, że to jeszcze był przystanek Woodstock, potem przemianowany na Poland Rock. I wydaje mi się, że jakby pierwsze, co mnie tam ciągnęło, no to w końcu w ogóle pojechać na jakiś festiwal, pojechać zobaczyć duże zespoły i tak dalej, no bo żyjąc w takim małym mieście jak Strzegom, który tam miał, nie wiem, z 15 tysięcy mieszkańców czy coś w tym rodzaju, no to największe, co mnie mogło wtedy spotkać, to albo wyjazd do Wrocławia gdzieś, co się też bardzo rzadko zdarzało akurat w moim przypadku, na jakiś taki większy koncert. Częściej to było coś, co grało na jakiś, nie wiem, Dniach Strzegomia czy coś tam. No i no taka raczej siłpa, nie? Więc chciałem zobaczyć tak naprawdę duże zespoły w końcu na jakiejś dużej scenie i zobaczyć ten ogrom. Jakby chciałem zobaczyć, bo wszyscy mówili, no scena na Woodstocku, taka potężna, największa scena w Europie. No to dobra, to jedźmy i zobaczmy. I pamiętam jak dziś, że no jechałem tam, tłukłem się tym pociągiem przez pół Polski ze znajomymi. Akurat to też było tak, że na początku to pojechaliśmy tak, że przyjeżdżaliśmy już na praktycznie pierwszy oficjalny dzień festiwalu. Też jechałem z ekipą, która wcześniej już tam była, tam parę razy. I wchodzimy sobie na ten teren, tam oczywiście z miasta to kawał drogi, jeszcze trzeba było przetuptać, kto to by tam jeździł tymi autobusami, przecież to stoi w korku i jeszcze płacić trzeba. No nie, to my się przejdziemy te 3 kilometry, nie ma problemu. Z tobołami oczywiście na plecach. I wchodząc na teren festiwalu, spojrzałem, właśnie wychodzi się z takiego lasu, wielka droga, nagle się otwiera ta potężna przestrzeń i patrzysz sobie w prawo, a tam już widać tą właśnie dupną scenę. I pamiętam moje pierwsze zderzenie z tym, to było takie... O kurwa.
No duże.
Ale to jest duże. No i wtedy pamiętam też, to był ten pierwszy raz, kiedy pojechałem właśnie sam na jakieś takie kurcze, powiedzmy, wakacje z kolegami, jeszcze nie będąc pełnoletnim. Mieliśmy miejscówkę też na tak zwanej patelni, czyli pod chmurką, bez żadnego cienia, nic takiego, ale za to naprzeciwko sceny, więc właśnie można było z namiotu sobie te koncerty oglądać i to było dla mnie niesamowite, że tak naprawdę przez cały dzień gdzieś się obcowało z tą muzyką, niekoniecznie nawet chcąc być na danym koncercie, gdzieś tam się to słyszało, a nuż coś wpadło, kurczę, w ucho i można było szybko podejść, nawet zobaczyć, czy jak to wygląda, jak to brzmi, tam, nie wiem, trochę bliżej i tak dalej. I od tamtej pory ja byłem zakochany ogólnie w całym klimacie tego festiwalu, bo zawsze mi się kojarzył z czymś takim mega pokojowo nastawionym. Oni się też reklamują jako mega pokojowy festiwal, że sobie ludzie nie dają po mordach i tak dalej.
Poza tym, że Jurek handluje uranem.
Tak. Oczywiście. I nie zapomnijmy, że jak wrzucacie tam do puszki, to tam 10% idzie na łódź, tak? Co jest absolutnie nieprawdą. No, w każdym razie ja pamiętam też, że chodząc tam właśnie te wszystkie alejki jakieś, gdzie jeszcze wtedy to było takie... No, wtedy już było nawet rozwinięte, ale w porównaniu do tego, co widziałem 10 lat później, no to jeszcze nie. No właśnie możliwość obcowania z masą ludzi, którzy byli mi podobnymi, nie? Jakby ja w swoim mieście, to nie wiem, no nie miałem specjalnie dużo znajomych, którzy tak dużą uwagę poświęcaliby też muzyce i możliwość pojechania z nimi i spotkania nowych ludzi, którzy też chcą, którzy chcą zobaczyć coś, chcą coś przeżyć tak pełniej, a nie tylko pójść na koncert, wyjść z niego w międzyczasie żrąc kiełbasę, no to spoko. To było coś, co mnie gdzieś tam przyciągało. Na pewno przyciągało mnie to zróżnicowanie kulturowe i to, że mając w pamięci jeszcze te opowieści rodziców, że o, tutaj punki złe, tu skiny złe, tu ci ktoś w pierdol spuści.
To sprawdźmy to.
No to zobaczmy, nie? I okazuje się, że kurczę, wszyscy potrafią ze sobą kulturalnie żyć, wszyscy potrafią się dogadać i nawet jeżeli powstawał jakikolwiek konflikt, bo widziałem parę razy, oczywiście, że tak, to konflikt między dwoma osobami był jakby szybko duszony w zarodku przez 20-30 osób, które nagle to zobaczyły. Hej, dajcie sobie buzi, wypijcie sobie piwko, pogadajcie o tym, nie? A jak nie chcecie, to się rozejdźcie w swoim kierunku i spoko. I przysięgam, nie widziałem żadnej jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji i tak dalej. I to mnie dosyć mocno pociągało w tym wszystkim, że można pojechać, obejrzeć te zespoły, owszem, bo na początku to było dla mnie bardzo istotne, żeby właśnie też tam uczestniczyć w tych koncertach, natomiast później to już było takie bardziej obcowanie z samym festiwalem, doświadczanie festiwalu, czyli tej atmosfery, tych ludzi, tego, że jadę sobie pożyć w namiocie przez te parę dni, bo piękne, zawsze lubiłem, za dzieciaka nigdy nie jeździliśmy do jakichś domków czy coś tam, tylko zawsze pod namioty i absolutnie to kocham do dzisiaj, mimo tego, że już od paru lat no, nie jeżdżę i... W sumie nie wiem dlaczego. W sensie już wiem dlaczego nie jeżdżę już na Woodstock. Jakby najpierw była pandemia, potem się okazało, że też przenieśli festiwal jeszcze dalej niż ten Kostrzyn. No już się to zrobiło mało ekonomiczne tam jechać, a ja jestem jeszcze leniwa buła i wygodna buła. Więc jazda pociągiem dla mnie w tym momencie z tłumem nawalonych ludzi to nie należy do najbardziej rozsądnych rozrywek na świecie, więc od pewnego czasu jeździłem już samochodem. Ale nadal po to, żeby żyć w tej dziczy, w tym namiocie, już później z mądrością ludową, żeby przyjechać sobie 2-3 dni wcześniej, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem, rozbić się gdzieś w lesie, bo jeszcze wtedy jest tam miejsce.
Już się wewnętrznie przygotowywać.
Tak,
do tego,
tak. Ja w którymś momencie doszło do tego, że jak na początku, te pierwsze 2-3 lata, to jeździłem z jedną ekipką, jeszcze z ludźmi, których tam, nie wiem, z sąsiedniego miasta, w którym po prostu miałem swoją kapelę. Potem doszło do tego, że to ja byłem tym głównym punktem organizującym wyjazd i to ze mną ludzie jeździli. Doszło do tego, żebyśmy mieli taką wiochę, nie wiem, 20-25 osób nawet, czasami zgromadzonych w jednym miejscu. Myśmy razem po prostu sobie spędzali miło czas. Czy to się szło na te koncerty, czy się nie szło, to po prostu mieliśmy fajne wakacje. Mhm. Taki punkt wakacyjny i myślę, że to było dla mnie mega istotne wtedy.
Ale
żeby
wiesz, ale Rudy, to i tak sprowadza się do tego, co Tomek powiedział.
Tak, czyli dokładnie.
Ten specjalny czas, dokładnie, który wygospodarowujesz, to trochę dla muzyki, trochę dla innych ludzi, tych, z którymi tam jeździsz i jesteście tam dla siebie, dla tej muzyki, dla tych doświadczeń, które tam trudno je przywołać poza tak naprawdę czasem festiwalu i przestrzenią festiwalu.
Ja próbowałem, w sensie próbowałem, bo pamiętam, że jednego roku już chciałem jechać, wtedy punktem głównym takim, który mnie tam ciągnął, to był zespół Guano Apes. Mhm. I nie mogłem wtedy pojechać, bo po prostu nie dostałem pozwolenia od taty. Ale wtedy z moim kolegą Pawłem siedliśmy u niego, bo Woodstock był wtedy już też transmitowany do internetu live cały czas. I pamiętam, żeśmy siedli po prostu wieczorem, odpaliliśmy tego kompa i siedzieliśmy przed kompem, oglądaliśmy festiwal, oglądaliśmy ten koncert, no bo w ten sposób tylko można było tego doświadczyć i wtedy tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłem, jak to wygląda jeszcze na ekranie komputera, a potem już rok później miałem okazję pojechać i pamiętam, że głównym punktem programu nie było nic zagranicznego dla mnie, nic takiego nieosiągalnego, tylko to był polski zespół Laocze. Bo bardzo wtedy gdzieś tam byłem z nim osłuchany. I to było coś. I ich koncert faktycznie pamiętam jako chyba jedyny z tego.
No, wiesz co, mi się też już zdarzyło być na jakimś festiwalu, gdzie gwiazdą, największą gwiazdą, przynajmniej dla mnie najważniejszą, był taki polski zespół Mgła na przykład.
No, dokładnie. Dokładnie o to chodzi, nie? W sensie...
Ale fakt jest taki, że w pewnym momencie, no nie wiem jak ty, ale ja po prostu przestałem zwracać uwagę na to, co gra na
tak,
tych festiwalach.
Ja też.
Znaczy, okej, okay, te informacje o tym, kto przyjedzie, że o, tu będzie, prawda, właśnie Mgła, albo przyjedzie Devin Townsend, albo przyjedzie Dark Throne, ten nigdy nie przyjedzie, ale no nieważne, ktoś tam inny, to zawsze mnie jakoś jarało i wzbudzało adrenalinę w ciągu roku, co tam zobaczę, ale tak naprawdę, gdybym nie wiedział, kto przyjedzie, gdyby absolutnie nikt mi nie powiedział, kto będzie grał w tym roku na Brutalu albo na Mystiku, to i tak bym tam pojechał. Właśnie dlatego, że po pierwsze mam trochę zaufania do organizatorów i wiem, że byle dziadostwa tam nie wpuszczą. Znaczy, trochę dziadostwa wpuszczą, ale musi być trochę z mojej perspektywy dziadostwa, żeby komuś innemu się podobało i ja to całkowicie akceptuję, wiecie, to jest cała ta imba o Bring Me the Horizon na Mystic Festival. No ja nie jestem fanem, ale sorry, ale ja to szanuję, bo ktoś się z tego ucieszy, tak? I ja też muszę mieć czas, żeby pójść po piwo, żeby pójść na wystawę, żeby z kimś się spotkać i pogadać i może to będzie ten czas, a może mi się spodoba, trochę w to nie wierzę, ale parę razy już byłem zaskoczony, coś co nie miało prawa mi się spodobać, jednak wchodziło jak w masełko, więc może to będzie taka sytuacja, zobaczymy, ale wiecie co, jeszcze jeśli chodzi o tę kwestię przyczyn wycieczek na festiwale, dla mnie jeszcze jest jeden aspekt, ale wiem, że chyba nie dotyczy wszystkich. Mm. Ja bardzo lubię jeszcze wokół festiwalu robić sobie jakąś turystykę. No nie wiem, akurat Mystic jest super, bo w okolicy jest Gdańsk, Gdynia, Sopot, no całe Pomorze, masa rzeczy do zwiedzania, na które zazwyczaj nie mam czasu, a skoro już tam jestem, to sobie pójdę.
Bardziej, że Mystic zaczyna się późno, w sensie właśnie, koncerty zaczynają się po południu.
Mystic ma taką formułę, że trochę później się zaczynają koncerty, więc tego czasu na jakieś zwiedzanie trochę jest. No z Brutalem jest gorzej, jeśli chodzi o czas, bo tam pierwsze koncerty to 10 z hakiem I czasami wśród tych porannych zespołów też zdarzają się fajne rzeczy, które warto usłyszeć. No ale za to okolice są fascynujące, bo mamy do czynienia z północnymi Czechami, Dwór Kralowe, Hradec Kralowe, Pardubice i wszystkie te górki, pagórki okoliczne. To są naprawdę urocze tereny, które warto zwiedzić. No i tak lubię troszkę sobie wokół tego jeszcze łyknąć świata, nie? To jest zawsze taki pretekst, to jest to, co Tomek, ty mówisz, że to są moje wakacje, tak? To jest mój urlop, muzyka jasne, ale zobaczyć jakiś stary zamek albo bajoro interesujące też jest miło. Na przykład
to mi przychodzi trochę do głowy festiwal, na którym niestety nigdy nie byłem. Można powiedzieć tylko wiele dobrego o nim słyszałem, czyli Metal Days, tak, w Słowenii, który jest znany z tego, że po pierwsze jest strasznie długi, bo trwa cały tydzień, ale wcale nie występuje na nim aż tak dużo zespołów. Po prostu tych koncertów danego dnia jest stosunkowo mało i też to nie jest festiwal, na którym jest 5 scen, bo tam chyba są 2 na Metal Days.
Tak,
ale nie jestem pewien. Natomiast specyfika jest taka, że właśnie jest bardzo dużo tego czasu około koncertowego form aktywności, bo tam jest, to są tereny bardzo malownicze, tak, i rzeka, i lasy, i opcje, żeby popływać, kajak wypożyczyć, albo pójść na wycieczkę do lasu i jest to właściwie przez samych organizatorów bardzo promowane.
Tak, to
faktycznie jest reklamowany ten festiwal jako trochę jako twoje metalowe wakacje, tak? Gdzieś ta muzyka jest faktycznie tam.
Gdyby tak spolszczyć, to byśmy powiedzieli, że to takie metalowe kolonie, nie?
Tak, kolonie.
O, to jeszcze a propos takich rzeczy w stylu aktywności wokół festiwalu, albo i festiwalowe tak naprawdę, to dorzuciłbym ja w jeździe na Woodstock to, że właśnie tam zawsze była masa różnych innych rzeczy poza koncertami. I to jest też coś, co gdzieś tam właśnie przyciąga.
O tym powiedzmy za chwilę.
Tak, bo jedną rzeczą jest to, że są koncerty i tak dalej i wszystko spoko, bo coś ci się może podobać, coś się może nie podobać. Jeszcze Woodstock jest o tyle specyficznym festiwalem, że grają tam zespoły z absolutnie przeróżnistych gatunków i tu trzeba nadmienić, to nie jest metalowy festiwal, aczkolwiek metalowe bandy się zdarzają. Ale to, co jest unikatowego, wydaje mi się, albo raczej mało spotykanego na większości innych festiwali, to, że jest właśnie dużo rzeczy do robienia obok. Albo to jakaś organizacja pozarządowa wymyśli jakiś tam sposób spędzania czasu, albo się trafi wioska himalaistów, więc można pójść sobie, kurczę, się powspinać na ściance, bo dlaczego nie? Może się trafić, już wspominałem ostatnio, wioska Greenpeace'u albo innego Allegro, gdzie możesz sobie pojeździć na rowerku, żeby doładować swój telefon. Albo to, co też przyciąga jeszcze ludzi, to jest właśnie taki też fajny punkt Woodstockowy, to jest ASP, nazywane Akademią Sztuk Przepięknych, czyli to jest też dodatkowa scena, na której czasami się dzieją koncerty, ale to są zwykle koncerty nocne, jest to pojedynczy koncert, jakiś taki powiedzmy wyjątkowy, bardziej, no czasami jest to bardziej coś lirycznego i tak dalej, choć nie zawsze. Ale ta scena jest wykorzystywana do tego, że są przeprowadzane wywiady. Jest
takie panele dyskusyjne.
Tak, i panele dyskusyjne, tak, też. Więc to jest świetne, bo często są to ludzie, którzy akurat grają na festiwalu, więc jest jakiś tam członek zespołu, ale często są to po prostu specjalnie zaproszani goście do tego, żeby pogadać o czymś ważnym. I w wielu takich spotkaniach miałem okazję uczestniczyć. Fajne jest to, że to się dzieje pod namiotem, więc też ta publiczność tam zgromadzona jest jakby ograniczona, ale i oczywiście też jest wystawiony telebim na zewnątrz, można sobie siąść na łączce, też posłuchać, pooglądać i złapać coś ciekawego, albo ewentualnie, jeżeli nie to, no to czasami się wydarzy, nie wiem, spektakl teatralny, albo jakiś, nie wiem, stand-up, kabaret, cokolwiek. Warsztaty improwizacji przecież były też prowadzone. Naprawdę kupa rzeczy, których jakby przez cały dzień tak naprawdę na takim Woodstocku nawet nie trzeba pójść usłyszeć ani jednego koncertu i się człowiek nie będzie nudził. I to jest niesamowite, jeżeli organizatorzy festiwali potrafią zapewnić rozrywkę dla innych też. Wiedząc nawet, że
no, przyjedzie na ich festiwal ktoś, do kogo ten festiwal nie jest per se muzycznie targetowany, bo tak się też zdarza.
Ale widzisz, bo to wszystko zależy też, no właśnie, od targetowania. Ważną cechą Poland Rocka jest, czy też dawniej przystanku Woodstock, jest to, że on jest darmowy.
Tak.
To znaczy dla uczestników. Przyjeżdżasz i nie płacisz za bilet i w związku z tym jest większa szansa, że faktycznie tam się zdarzą takie randomy, nie? Osoby, które koniecznie kochają tę muzykę, czy tę, czy inną, w ogóle nie są za bardzo into muzyka, oni tam po prostu przyjeżdżają po to, żeby być z innymi. I okej, okay, super, że dla nich są atrakcje. Jeśli chodzi o inne festiwale, no to jednak te bilety nie są tanie, bo dzisiaj no, bilety w zależności od festiwalu, wielkości, atrakcji i tak dalej, to jest od 400 zł się zaczyna w zasadzie. Tam 300 parę to jest Metal Mine w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, w Wałbrzychu i to jest jeden z tych tańszych. Brutal Assault czy Mystic to w tej chwili jest 600-700 zł, nie? Także to, no wiadomo, też koszta organizacji tego typu imprez po pandemii strasznie wzrosły i te ceny skoczyły lawinowo, także ja nie narzekam na ceny, tylko chodzi o to, że to jest pewien próg. Jeżeli jesteś w stanie zapłacić te 600 zł, powiedzmy, za tego Brutala czy Mystica, to wiadomo, że raczej lubisz tę muzykę. No już nie przyjedziesz na takim pełnym randomie, a w sumie mam to gdzieś, ale nie mam co robić, bo jak nie mam co robić, to sobie znajdę tańszą rozrywkę, na przykład pójdę w góry. Więc tu już zaczyna się taki próg, że no jednak te festiwale metalowe, w przeciwieństwie do Poland Rocka, który jest bardziej ogólny, no mają próg wjazdu i to jest ten bilet. I to powoduje, że jednak bardziej są nastawione na muzykę. No faktycznie tam się przyjeżdża słuchać muzyki, bardziej lub mniej metalowej, zróżnicowanie jest bardzo duże, na szczęście, ale atrakcje też są.
Byłem na koncercie techno na Brutalu i to był jeden z najlepszych koncertów na
ale
Brutalu.
Ale oczywiście są, jak najbardziej. Są też jazzowe, jakby ktoś się pytał. Ale co chciałem powiedzieć, że tam też są jednak te atrakcje pozamuzyczne, bardzo różne i mam wrażenie, że festiwale starają się prześcigać w tym, co jeszcze możemy zaoferować. No pewnym standardem jest zróżnicowanie cateringu, że tam bardzo różne jedzenie.
Tak, egzotyczne. O tym już przy gastronomicznym.
Jeżeli boicie się jechać na festiwal dlatego, że nie ma co tam jeść i pić, to zapomnijcie o tej przyczynie.
Jest więcej niż u ciebie w domu czy na festiwalu food trucków, po którym najprawdopodobniej wrócisz ze sraczką.
No dokładnie, ja jeszcze nigdy nie wróciłem. Z COVID-em tak, ale nie. W każdym razie jest tam naprawdę zróżnicowanie jedzenia, ale jeżeli chodzi o atrakcje, takie naprawdę atrakcje, pewnym standardem staje się kino festiwalowe, czyli no w przypadku metalu to będzie zazwyczaj kino horrory, ewentualnie fantasy i science fiction, ale jednak z wielką przewagą horroru.
Gore,
oczywiście. No i to już jest pewien standard. To jest na Mystiku, to jest na Brutalu, to jest nawet na mniejszym festiwalu Summer Dying Loud, też już pod Łodzią w Aleksandrowie Łódzkim. Więc to jest pewien standard. Zdarza się teatr, zdarzają się występy teatralne, to na Brutalu parę razy widzieliśmy. Grupy rekonstrukcyjne.
Ojejku, grupy rekonstrukcyjne na Brutalu, ta wioska Mad Maxowa.
No właśnie, bo nie myślcie sobie, że to będzie jakaś husaria, która się tam tapla w błocie. Raczej w przypadku Brutala to może też się zdarzyć, ale w przypadku Brutala to jest faktycznie wioska Mad Maxowa.
Tak, tak, tak. Takie kompletne, wiecie, post-apo, wyobraźcie sobie, kurczę, naprawdę Mad Max i to będzie to. Przysięgam. Tak. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie tam doświadczyłem.
Zdecydowanie. To jest ciekawa rzecz.
Strzelali tam w ogóle z jakichś wyrzutni ziemniaków albo czegoś tam. Tak, piękna rzecz.
Tak. I jeszcze łażą po festiwalu i robią hałas. I bardzo dobrze. No na Brutalu jeszcze jest Dom Strachów, ponieważ cały festiwal rozgrywa się na terenie potężnej, ogromnej twierdzy. Część podziemi została zaadoptowana na Dom Strachu.
Nie byłem w nim w końcu.
Oj, wiesz co, to jest naprawdę... Ja raczej jestem przyzwyczajony do tego typu atrakcji, a to mnie trochę przeraziło. Ale,
ja wiem dlaczego, bo chyba w tamtym roku, wtedy co ja przyjechałem, chyba akurat wtedy było to zamknięte z jakiejś przyczyny.
A może, bo tam były jakieś działania rekonstrukcyjne, coś takiego. Mogło być zamknięte, ale byłem ostatnio, to jest naprawdę coś strasznego. To znaczy chodzisz po takim labiryncie podziemnych korytarzy I tam są aktorzy, którzy odgrywają role, nie? I to nie są miłe role, to nie są kotki puszyste, tylko raczej jakieś demony, eksperci od tortur i wyobrażasz sobie, idziesz po korytarzu, jest ciemno dookoła ciebie, jakaś świeczka gdzieś się pali i nagle z prostopadłego korytarza wypada na ciebie facet z tasakiem, nie? Oczywiście nic ci nie robi, ale efekt jest odpowiedni i wcale nie jest śmiesznie. Znaczy później wychodzisz i jest taki nerwowy śmieszek. Wcale mnie to kurwa nie ruszyło. Nie? Ale bywa źle. No, także to są kolejne atrakcje. Inne atrakcje, no to są koncerty, nietypowe koncerty. Trochę jak z tym Poland Rockiem. Ja pamiętam, jak byliśmy już szmat czasu temu, Tomek, byliśmy na koncercie November's Doom. Który był koncertem akustycznym i łzy w oczach non-stop, bo było to coś nietypowego.
Tak, no takie rzeczy się zdarzają też na Brutalu, no i w ogóle na festiwalach. To są też czasami okazje do tego, że zespoły decydują się na nietypowe sety festiwalowe, na przykład grają tak jakiś tam cały album swój, bo jubileusz, tak? Nie zawsze jest z tej okazji cała trasa koncertowa, klubowa, czy stadionowa, ale na przykład kilka występów na festiwalach jest.
Albo
tak,
w ogóle jest tylko jeden występ na jednym konkretnym festiwalu.
Tak.
Miałem okazję, to zupełnie nie metalowa rzecz, ale właśnie przy okazji Poland Rocka być na koncercie Republiki. No jakby ciężko dzisiaj posłuchać Republiki z wiadomych przyczyn, a właśnie muzycy z zespołu grali, plus do tego jeszcze paru innych tam pewnie muzyków i wokalistów.
Aha, i dopraszali sobie.
Tak, doskonały koncert. I jeden, jedyny po prostu przygotowany tylko na tę okazję.
Takie rzeczy ciężko jest zorganizować.
No, dokładnie.
A tutaj jest okazja i publika, no to dlaczego nie? Dobra, słuchajcie, szybko zróbmy sobie taki przegląd tego, co jest dostępne w okolicy, bo festiwale mają też to do siebie, że starają się od siebie różnić. Mhm. Może tak, najpierw jeszcze krótko rozprawmy się z kilkoma mitami. Na festiwalach jest niebezpiecznie.
Absurd.
To jest absurd. Może kiedyś, nie wiem, ale ja tych czasów nie pamiętam, ale dzisiaj to są naprawdę bezpieczne miejsca, zarówno tam, gdzie toczy się impreza na terenie, tam gdzie są sceny, jest bardzo bezpiecznie. To są dobrze przygotowane miejsca, jak też na terenie kempingów. Zazwyczaj luz, tam się nic nie dzieje, ludzie wzajemnie pilnują swojego bezpieczeństwa. Przyjeżdżają tam po to, żeby się bawić, a nie robić sobie problemy. I to jest to, Rudy, o czym ty wspominałeś. Także bezpieczeństwo jest, higiena. Z tym kiedyś był problem, ale no i to był bardzo poważny problem, ale dzisiaj jest coraz lepiej. Jednak przenośne, jeżeli chodzi o technologię przenośnych kibli i pryszniców, to się bardzo zmieniło.
To prawda.
I obtaniało też.
Jak pamiętam, obtaniło. Właśnie w 2010, jak byłem pierwszy raz na Poland Rocku, na Woodstocku jeszcze wtedy, to do dyspozycji były to były takie naprawdę średniej jakości i nie było ich wcale dużo, więc często były już przepełnione, co było dramatyczne. Były słynne wanny po prostu, gdzie były poprowadzone rurki i tam można się było w tym umyć, oczywiście woda zimna i tak dalej. No i wszędzie błoto i syf już po dwóch dniach, no bo się z tego wylewa i dramat. 10 lat później bardzo rozbudowana wioska Toykampowa, gdzie po prostu za 10 ziko można było wziąć normalny, kulturalny prysznic, skorzystać z normalnej toalety. No pełna kultura, naprawdę. A to, co było dostępne za darmo, też się dosyć mocno zmieniło, bo i zrobili jakieś systemy kanalizacyjne do tego, takie tymczasowe, ale jednak były i nie było problemu z odprowadzaniem tych ścieków. Ponadto nawet głupie panele jakieś takie położyli, drewniane czy coś tam, podwyższające, żeby ludzie nie musieli stopami w błocie brodzić, nie?
Szczególnie po tym, jak się umyli.
Dokładnie tak. Także no masa udogodnień się tam pojawiła. Zwiększyły się ilości, zwiększyła się jakość tego wszystkiego. No i obserwując to tak z roku na rok, przez te 10 lat, no to było tylko lepiej. No ja sobie mogę wyobrażać dzisiaj, jak to wygląda. Nie? No Brutal, po jeszcze kolejnych tam pięciu.
Porównując Brutal Assault z 2012, kiedy pierwszy raz z Tomkiem byliśmy tam, a z zeszłym rokiem na przykład, to to też jest kompletnie co innego. Powszechna dostępność pryszniców, stojami nie ma właściwie żadnego problemu. To się
mówi się, jak
zmieniło.
Ktoś chce być syfiarzem i brudasem, nie, no to będzie. Ale to trzeba się postarać, nie?
Nawet naprawdę, w domu jesteś w stanie, tak, jasne. Dobra, kolejny mit, będę się nudził. To znaczy, okej, muzyka w porze, ale no nie jestem w stanie non-stop. No po pierwsze, nie musisz. Po drugie, innych atrakcji naprawdę jest masa. Jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że często są wystawy sztuki. No, na Brutal Assault czy na Mystiku to już jest standard.
A non-stopu zawsze jest diabelski młyn. Za darmo. Można sobie wejść, kurczę,
i
zobaczyć jeszcze teren festiwalu z góry. Tak, albo sobie na bungee skoczyć.
I jeszcze jest tak, to też ważny element, że wielu jeździ na festiwale, żeby się obkupić po prostu. Więc tych okazji jest dużo, bo zawsze oprócz tego, że jest jakiś oficjalny merch festiwalu i zespołów, no to jest masa bazarków, masa no takich i do kupienia i bibelotów, i biżuterii, i
też
wszystkiego.
Wyrobów rzemieślniczych.
Tak, ile ludzi w ogóle siada sobie gdzieś przy drodze i wystawia sobie tekturkę z napisem, nie wiem, coś tam za 10
tak,
złotych.
Pierścionek, no dajmy na to.
Buty też
to jest
można
fajne.
Sobie kupić, jak trzeba.
No, to prawda. To jest dość istotne, bo często macie kontakt bezpośrednio z produktami, których no, nawet w internecie jest ciężko. Oczywiście dzisiaj w internecie jest wszystko, jak się kupicie, to uda się, ale czasami nawet nie wiecie, że tego chcecie, dopiero poznajecie to, jak zobaczycie na takim merchu. I mi się też już zdarzyło przywieźć kilka ciekawych rzeczy właśnie z różnych festiwalowych bazarków. No, ale właśnie, ja jeszcze wrócę do tych wystaw sztuki, które robią się coraz poważniejsze. Mają swoich kuratorów, słuchajcie, to nie jest tak, że tam jakiś pan Zenek, który zrobił dwie okładki dla jakichś zespołów, wiesza swoje, powiedzmy sobie, podejrzane grafiki. Nie, to już często są wystawy, które dostają nagrody. Nagrody ze świata sztuk plastycznych, więc ja się na tym jakoś tak super nie znam, ale widzę, że poważni ludzie się tym zajmują. No i robi to na mnie ogromne wrażenie, zarówno na Mystiku, jak i na Brutalu. Poza tym często pojawia się jeszcze kwestia taka, że miejsce, w którym toczy się jakiś festiwal, samo w sobie jest bardzo ciekawe, nawet bez wielkiej turystyki dookoła. No, na Brutalu jest twierdza, która sama w sobie można spędzić kilka dni, tylko i wyłącznie zwiedzając tę twierdzę, zapominając o festiwalu. W Gdańsku Mystik odbywa się na terenie Stoczni Gdańskiej. No, historyczne miejsce, bardzo ważne. Warto je sobie obejrzeć i możecie zajrzeć do tych różnych warsztatów dawnych, w zakamarki.
Obok Centrum Solidarności, które absolutnie obowiązkowo trzeba zobaczyć.
Tak, Centrum Solidarności, może to brzmi nudnie, ale nie dajcie się zwieść.
Nie, jest zupełnie. Centrum historyczne, doskonałe.
Jeżeli u nas tak by uczono historię, jak tam się uczy, To byłaby zupełnie inna rozmowa. To nikt by nie myślał, że historia jest nudna.
To PiS by nie rządził przez ostatnie 8 lat.
To tak swoją drogą. No. Ale też bywa tak, że niektóre festiwaliki mają już naprawdę od czapy lokalizację. Teraz myślę o festiwalu Prophecy Fest, na którym byłem parę lat temu. To jest festiwal w jaskini, niedaleko Düsseldorfu, w Balve. No po prostu jest ogromna, jebitna jaskinia, a w środku festiwal, i to jest fajne, że black metal może grać zarówno o 10 rano, jak i o 23, bo i tak tam jest ciemno. Mm. Więc nie ma żadnego problemu, to jest super. Albo, no, ale tu już trzeba mieć budżet dużo większy, festiwale na statkach pasażerskich, bo wiem, że się odbywają. Kiedyś to był jeden taki rejs słynny po Karaibach. No dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj są rejsy metalowe również po Morzu Północnym, po Morzu Śródziemnym, więc dużo łatwiej, ale tam się dostać, tylko że no to jest kasa. To są już naprawdę ciężkie pieniądze. Taki festiwal ja
kiedyś
nigdy nie byłem.
Będzie nas stać, jak może zarobimy kiedyś na tym podcaście.
Jak zarobimy, a wy możecie się do tego przyczynić, to może pojedziemy i wam opowiemy, jak fajnie było. O ile jest fajnie, nie wiem, no podobno tak, ale...
Każdy festiwal jest fajny na swój sposób.
No właśnie, no i chyba to jest klucz do tego, dlaczego tam warto jechać. No warto się przekonać, doświadczyć tego i zapomnijcie o takich obawach.
Warto jakby pamiętać, że owszem, nie każdy festiwal będzie każdemu pasował i no warto to sobie zrobić jakiś tam research wcześniej. Umówmy się, że jeżeli ktoś jedzie na Brutal Assault Salt i jest jakby fanem tego typu muzyki, no to raczej nie będzie się doskonale, ale pewnie dobrze będzie się bawić, na przykład na jakimś, nie wiem, Audio River, Tomorrowlandzie, czy czymś takim, nie?
Trudno powiedzieć.
Owszem, jakby ja na przykład jestem osobą, która i w metal, i w elektro jak najbardziej chętnie i zobaczyłbym i to, ale nie każdy tak ma, więc jakby warto oczywiście spojrzeć na to, co dany festiwal ma do zaoferowania, a mają wiele i tych festiwali jest ogrom.
Zróbmy szybki przegląd. Zróbmy szybki przegląd takich, które są gdzieś w okolicy, nie? Dobra, zacznijmy.
Jedziemy z metalowymi.
Okej, okay, no to zaczynamy od Mystika. Tomek, co uważasz, że dla kogo jest Mystik i kto powinien to rozważyć?
O, Mystik ma taki profil, że każdy fan metalu może jechać i się świetnie bawić. I to od muzyki boomerskiej po najbardziej trendy topowe, aktualne rzeczy, bo jest faktycznie szeroki przekrój.
Brutus, Enter Shikari.
A też kapele naprawdę grające ciężko też się pojawiają na
Mystiku. I też pojawia się Underground. No,
choć był Watain w zeszłym roku, tak?
To prawda. A dla kogo nie?
Ja wiem.
Dla matek z dziećmi.
Jeśli chodzi o panów metalu, to... Nie wiem, czy komuś bym...
Ja też nie wiem. Ja jeszcze chciałem dodać, że Mystik ma takiego plusa, że naprawdę rozgrywa się, znaczy akcja całego festiwalu ma miejsce na terenie stoczni i to znaczy, że jest w Gdańsku.
Tak.
Więc nie jesteście, jeżeli właśnie na przykład namioty to nie jest wasz vibe, ja to doskonale rozumiem, to macie okazję, nie wiem, gdzieś się
zalogować w hotelu. Ja się hotelowałem się, nie wiem, z 20 minut autobusem od Mistika i było
świetnie. Ale namioty też można, bo namiotowe, jest więc teren. To też jest.
W zeszłym roku już był, 2 lata temu nie było, ale w zeszłym roku już był i chyba w tym też jest. Także spokojnie macie tutaj dużo atrakcji.
Metal Mine
jest troszkę później, jest tak jakby pod koniec sezonu festiwalowego, pod sam koniec sierpnia.
Tak, bo Mystik to jest początek czerwca.
Mystik to jest początek czerwca, czyli początek sezonu, Metal Mine bliżej końca. Metal Mine rozgrywa się w Wałbrzychu i to jest, w tym roku będzie 6.
To jest jego największy minus.
No też plus, bo jednak z Wrocławia się jedzie tam godzinkę, nie? I to nie jest problem. Plus jest taki, że to jest festiwal tani, jeden z najtańszych, ma duże subsydiowanie ze strony miasta, które trochę się promuje i starej kopalni, czyli instytucji kultury, która tam ma miejsce. Oni się trochę promują tym festiwalem. Plus jest taki, że jest relatywnie krótki, bardzo intensywny, lokalny, a więc nie ma tam dzikich tłumów, tak jak na jakimś Wacken czy coś. Jest bardzo luźno. I słuchajcie, ten festiwal bardzo się rozwija. Od paru lat ich obserwuję. Zaczynali od największa gwiazda to był Septic Flesh, jednego wieczoru i koniec. W tej chwili robi się z tego festiwal 3-dniowy. Myślę, że raczej dla osób, które są bardziej into metal, czyli już tak idzie to w lekką ekstremę. Plusem jest też niewątpliwie teren. Teren starej kopalni, urocze miejsce, gdzie też możecie zobaczyć, jak dawniej kopalnie funkcjonowały w Wałbrzychu. Tomek, Brutal, skoro ładne miejsca.
No, Brutal też stawia pewnego rodzaju poprzeczkę wykonawcom, czyli heavy metalu czy power metalu tam nie usłyszymy, tak? Więc to też raczej są zespoły grające ciężko metal, albo zespoły naprawdę niemetalowe, ale jednak grające coś mrocznego i coś, co przykuwa uwagę, bo przecież czy Perturbator, czy Heilung pojawiali się już na Brutalu i to nie raz. Mhm. Więc takie zespoły też, które nie są metalowe, ale gdzieś około metalowe i zawsze przyciągają tłumy i w sumie zawsze wypadają dobrze te koncerty, tak mnie się wydaje przynajmniej. Ale tak, tutaj dla fanów takich bardziej boomerskich klimatów to niekoniecznie, chociaż trashowe gwiazdy jak najbardziej tak, ale mówię, heavy metal.
To jest to minimum, nie?
Tak, faktycznie. Nie spodziewam się, żeby nie tylko ze względów budżetowych, ale właśnie ze względów takich estetycznych, tak? Występowały na Brutalu zespoły typu Iron Maiden, Judas Priest czy Halloween. No nie grają po prostu na Brutalu.
Ale Mercyful Fate tak. Na przykład.
No i co? No i Brutal w Czechach, więc też bardzo korzystnie to wychodzi, jeśli chodzi o koszty, bo to jest na polską kieszeń przeciętną tani festiwal. No jednak wydaje mi się, że na miejscu, jeśli chodzi o kwestie utrzymania się, jedzenia, picia, to jednak chyba ciągle płaci się troszkę mniej niż na festiwalach w Polsce. Nie jest to może wielka różnica, ale jednak jest na korzyść Brutala.
Też mam takie wrażenie, że Mystic jest w utrzymaniu się trochę droższy.
No i też jest niedaleko od miasta tak naprawdę. W sensie można wyjść z terenu festiwalu, jak komuś tam nie pasuje, czy coś, przejść się do pobliskiego, kurczę, pubu, wypić taniej, zjeść taniej i też nie ma z tym absolutnie żadnego problemu.
Plus jest też taki, no dla nas z Wrocławia, no że to jest jednak niedaleko. Tak. Do Jaromierza jedzie się relatywnie szybko. Na pewno teren jest piękny i usytuowanie jest atrakcją samą w sobie, ale dodajmy, że moim zdaniem jest to też najlepiej zorganizowany festiwal, na jakim ja byłem. To znaczy nigdy nie było jakiegoś fuck-upu, po którym bym powiedział, nie no, kurde, wściekłem się, nie? Ze względu na organizatorów, że zrypali coś.
Pierwszym razem, jak byliśmy.
Razem w 2012 tam chodziło o wydawanie biletów.
Czekaliśmy
i puszczanie.
5 godzin w kolejce, żeby wejść na teren
festiwalu.
Ale festiwal.
Słuchaj, ale plus jest taki, że wyciągnęli wnioski, uczą się i już nigdy więcej to się nie zdarzyło. Więc nie ma co za bardzo narzekać.
Tak, organizacyjnie jest tam świetnie. Poza tym też czas, bo to jest zawsze drugi tydzień sierpnia, można powiedzieć, więc to też stała data i serce lata i serce sezonu festiwalowego i też z reguły to sprawia, że pogoda nie jest wielkim problemem na Brutalu, więc
no to
też jest fajnie.
Ani za gorąco, ani zbyt deszczowo, to prawda.
No więc to jest duży plus. Co dalej? Mamy jeszcze początek września, to jest Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Już teraz z roku na rok coraz większa impreza i jak najbardziej trzeba ją wymieniać już ze względu na to, że trzydniowy festiwal, który przyciąga duże gwiazdy, tak, choćby w zeszłym roku Candlemas, tak, Enslaved czy Coroner, to czego chcieć więcej. Więc jak najbardziej świetna impreza, też bardzo zróżnicowana.
Dość kameralna.
Wydaje mi się, że też każdy fan ciężkiego grania znajdzie tam coś dla siebie, chociaż faktycznie raczej gra tam tylko metal. Tak jakbym sobie pomyślał.
No tak, mam jeszcze dwa festiwale do dołożenia. O Polandraku już mówiliśmy bardzo dużo, więc myślę, że nie ma sensu.
Wszyscy wiemy, co jest na Polandraku.
Ale dwa festiwale mniejsze zdecydowanie. Jeden to będzie Castle Party w Bolkowie, o którym warto wspomnieć. Też impreza moim zdaniem nie dla wszystkich. Bardziej to będzie przyciągało osoby gdzieś tam ze sceny gotyckiej, powiedzmy. Trochę postpunkowej, elektronicznej, coś tam. Jakieś ambienty, tego typu historie. Natomiast z tego, co wiem, to oni się tak dosyć mocno ostatnio zrobili bardziej dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba, więc takie osoby nawet niezwiązane specjalnie z muzyką metalową znajdą zdecydowanie coś dla siebie. Słyszałem, że nawet matki z dziećmi w wózkach to na lajcie.
Na Brutalu to też
ja wiem, ja sobie jaja robię w tym momencie tylko z tego. I jest jeszcze jeden festiwal, którego ja osobiście nie lubię, ale dlatego, że pracowałem po prostu przy nim i dla mnie to jest bardzo intensywny festiwal, czyli Wrocławski Festiwal Industrialny, który z kolei się odbywa w listopadzie, głównie w Starym Klasztorze. Mamy tam dwie sceny grające zwykle na przemian, czasami coś tam się ponakłada ze sobą, ale jak sama nazwa wskazuje, jest to festiwal typowo industrialny, a ludzie związani ze sceną industrialną są zaskakujący, są ciekawi, szczególnie swoim wyglądem mam wrażenie, że urwali się z imprezy Sadomaso, ale nie mi to oceniać tak naprawdę, więc to jeszcze takie coś, co możecie dostać tutaj we Wrocławiu, a jednocześnie będzie, myślę, że w miarę na każdą kieszeń i na pewno będzie to coś zupełnie innego niż
spodziewałem się.
Tak, tak, dokładnie.
To jeszcze z radykalnych rzeczy, skoro Industrial to ostatnia rzecz, ostatni festiwal, Tomek, to temat w twoją stronę, bo wiem, że się wybierasz.
Tak, wybieram się w tym roku pierwszy raz na Obscene Extreme do Trutnowa, więc to jeszcze bliżej niż Brutal Assault, te kilkanaście kilometrów
pierwsza,
bliżej.
To jest pierwsza znacząca stacja za granicą. Tak.
To o, festiwal bardzo nastawiony na death metal, na grindcore, na tego typu brzmienia, też takie krustowe. Może trochę trashowe.
Generalnie
wszystko brud i smród, tak.
I chyba
natomiast to jest wyjątkowy festiwal pod tym względem, więcej opowiem jak wrócę, ale pod tym względem wyjątkowy, że jest całość organizowana tylko i wyłącznie ze sprzedawanych biletów, tak? Czyli całość to jest pokrywana przez panów. I tak jest ten festiwal reklamowany od zawsze.
Żadnych.
Nie ma żadnych sponsorów, wszystko jest organizowane no, można powiedzieć, przez fanów. Także tego typu impreza. No i też myślę, jeśli chodzi o tę czeską scenę, to warto wspomnieć o Masters of Rock, gdzie tu bardziej taka właśnie, bardziej klimaty Wizowice, też niedaleko od granicy, klimaty bardziej, też lżejsze można powiedzieć.
Tak, to właśnie jest heavy power,
hard rock.
Hard rock zdecydowanie. Tam czasem też się pojawi folk, natomiast raczej nie def, raczej nie black, dumu niewiele. Ciekawe jest to, że Wizowice to są w zasadzie Morawy, urocze miejscowość. Cały festiwal ma miejsce na terenie destylarni, więc dostęp do różnego rodzaju napitków jest bardzo łatwy. Warto tam się wybrać, szczególnie jeżeli macie ochotę właśnie na coś bardziej hitowego i takiego, no nie wiem, no Tomek, ty powiedziałeś boomerskiego. No tak, boomerskiego. Nawet jeżeli to są nowe zespoły. Ale
muszę się wytłumaczyć, jak mówię o boomerskiej muzyce czy o boomerskim metalu, to wcale nie jest do końca pejoratywne.
Ja wiem, zapnij tę kamizelę.
Mam jakby ciepło w serduszku. Znaczy po prostu stare, albo
wzorujące się na starych, dobrych wzorcach.
Tak, albo stare, albo o statusie legendarnym.
No dobra, to tyle. Słuchajcie, po prostu trzeba kupić bilet, wsiąść ten pociąg, samochód, whatever, pójść z buta i zobaczyć, jak się z tym czujecie. Nic nie tracicie, najwyżej 3 dni będziecie wspominać jako najgorsze przeżycie w swoim życiu. Być może, ale myślę, że nie. Myślę, że raczej każdy, kto słucha tego podcastu, no to nie czarujmy się, pewnie już pewną barierę przekroczył i raczej sądzę, że się
dobrze poczuje. Jak już słuchacie tego podcastu, to myślę, że już siedzicie tak głęboko.
Ja w ogóle podziwiam was, no ja bym nie słuchał.
To prawda. I nie słuchasz, przyznaj się.
Ostatnio słuchałem, ale nieważne.
Dziękujemy wam bardzo. Jeździcie na festiwale i do zobaczenia na festiwalach.
Do usłyszenia.